Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 2 grudnia o godzinie 21.05 przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński, a naszym gościem na odległość w tej godzinie jest pani Anna Mikulska, koordynatorka do spraw relacji z mediami Amnesty International Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
2 grudnia tego roku to w tym roku drugi dzień największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka. Największej w roku. Trwa od 1 do 14 grudnia. Termin nieprzypadkowy, bo on orbituje wokół 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Dlaczego tak, pani Anno?
Zgadza się, dlatego że jako stowarzyszenie Amnesty International, tak naprawdę również globalny ruch ludzi, dla których ważne są wartości, dla których ważne są prawa człowieka, no jest to dla nas po prostu dzień bardzo specjalny, wyjątkowy, który rzeczywiście wskazuje, jak istotne jest to, żebyśmy nie zapominali o tej walce o prawa nas wszystkich. Jak to się wszystko odbywa, opowiem później, natomiast chciałabym też zaznaczyć, że tak naprawdę list można pisać przez cały rok. To nie jest tak, że my pozwalamy albo zabraniamy. Natomiast dlaczego kondensujemy te działania w tym roku akurat konkretnie od 1 do 14 grudnia, chociaż tak jak pan wspomniał, co roku to jest już od 25 lat właśnie w okolicach tego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Ano dlatego kondensujemy te działania w takim przedziale czasowym, ponieważ jest to największa taka akcja globalna. Są to działania międzynarodowe, gdzie nagle setki tysięcy ludzi na całym świecie podejmują działania na rzecz kilku konkretnych osób. W tym roku mamy 5 takich osób, czy też takich spraw, na rzecz których walczymy. O nich opowiem jeszcze później troszeczkę, natomiast wierzymy, że całą siłą zarówno ruchu Amnesty International, jak i właśnie maratonu pisania listów jest to, jak dużo ludzi się w to angażuje. Taka ogromna liczba listów, tyle działań podejmowanych w tym okresie kilku dni, dwóch tygodni każdego roku sprawia, że nie da się jej takiej ogromnej akcji łatwo pominąć czy uznać ją za nieważną. Myślę tutaj w kontekście decydentów, polityków władz, na które staramy się poprzez właśnie tę akcję wywrzeć nacisk po to, żeby zwolnić niesłusznie skazanych dla grupy w tym roku, choćby na przykład wojowniczek o Amazonie z Ekwadoru, który już od
to jeszcze pani Anno powiemy, jakie są te cele wyznaczone w tym roku, te szczegółowe cele. Ja użyłem sformułowania największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Ona teraz ma kumulację, jak zwykle, jak już powiedzieliśmy, koło 10 grudnia. I oczywiście powiedzmy wyraźnie, że chodzi o maraton pisania listów. I państwo nie mają wątpliwości, że to jest właśnie i rzeczywiście największe wydarzenie na rzecz praw człowieka właśnie w tych dniach, co roku od 25 lat?
Jeśli bierzemy pod uwagę rzeczywiście ilość akcji podjętych, są to nie tylko pisane listy, ale jest to w ogóle liczba wydarzeń maratonowych, które dzieją się w jednym czasie, bo chciałabym zaznaczyć, że maraton działa w ten sposób, że my jako sekcja Amnesty International na całym świecie, jest kilkadziesiąt sekcji rozsianych w różnych krajach na różnych kontynentach, my koordynujemy zorganizowanie tak zwanych wydarzeń maratonowych w każdym kraju. Takie wydarzenia są jednak organizowane przez osoby indywidualne, które po prostu chcą się same zaangażować. Więcej informacji na ten temat jest na naszej stronie internetowej, o tym Państwu jeszcze później opowiem, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na skalę tylko tutaj w Polsce. Osób, które zdecydowały, że chcą zorganizować takie wydarzenie w szkole, w bibliotece, w ulubionej kawiarni, to jest już prawie 1000, to znaczy prawie 1000 takich wydarzeń zorganizowanych oddolnie przy pomocy nas jako Amnesty International w całej Polsce. Więc proszę sobie wyobrazić, a mówimy tylko o jednym kraju. Jeśli to teraz rozciągniemy na wiele różnych państw na całym świecie, no to nie mamy wątpliwości, że rzeczywiście w tym roku te 2 tygodnie, kiedy kondensujemy te działania, no rzeczywiście to jest to wydarzenie, z którym bardzo ciężko konkurować.
Tak. I my tutaj mówimy o stowarzyszeniu, o organizacji, która ma światowy zasięg międzynarodowy, czyli Amnesty International, ale warto może tutaj się pochwalić, że ów maraton pisania listów to jest polski pomysł. Tak jest, tak?
Tak jest, absolutnie zgadza się. To jest rzeczywiście historia, którą tutaj w naszym polskim oddziale lubimy powtarzać, ponieważ mam takie wrażenie, że dużo osób rzeczywiście w Polsce no jest już od 25 lat, od 2001 roku ten maraton pisania listów istnieje, więc wydaje mi się, że wielu słuchaczom, słuchaczkom ta akcja obiła się o uszy, ale właśnie to, że to zapoczątkowali polscy aktywiści i aktywistki, już nie jest faktem tak bardzo znanym. A historia jest taka. W Polsce i w ogóle w różnych krajach w ramach Amnesty International działają tak zwane lokalne grupy aktywistyczne. One działają w różnych miastach. I w 2001 roku właśnie z inicjatywy warszawskiej, konkretnie grupy lokalnej, rozpoczęła się pierwsza akcja Maraton Pisania Listów. Maraton właśnie dlatego, że te pierwsze edycje rzeczywiście trwały 24 godziny. To były 24 godziny, podczas których ludzie po prostu non-stop te listy pisali. Tak jak mówimy teraz też, skala tego wydarzenia jest większa, więc rozwarstwiamy czas trwania tej inicjatywy na dni. Nie trzymamy się już tylko tych 24 godzin, no ale rzeczywiście nazwa powstała. A jak to się stało, że ten maraton z tej Warszawy rozsiał się dalej na Polskę i na świat? No to wszystko dzięki właśnie sieci grup aktywistycznych. Z Warszawy ten pomysł został zaprezentowany pozostałym grupom w innych miastach w Polsce, które to podłapały. Dzięki temu w 2001 roku zostało napisanych w Polsce 2000 listów. To już jest dużo, rzeczywiście. Listów, które również wtedy dotyczyły konkretnych przypadków osób, których prawa są łamane. To były tak zwane pilne akcje Amnesty International. No ale w ciągu kolejnych lat aktywiści i aktywistki z Polski uznali, że czemu nie pójść dalej, prawda? Zadziałajmy szerzej. I skontaktowali się z różnymi grupami aktywistycznymi, również poza granicami nie tylko Polski, ale w ogóle także Europy. Pierwsze pozytywne głosy wsparcia, że chcemy również wziąć udział w tej akcji, płynęły na przykład z Libanu, więc już na samym początku rzeczywiście ten zasięg był ogromny, a też musimy sobie wyobrazić, że technika wtedy, technologia nie była taka zaawansowana jak dzisiaj, więc postawienie strony internetowej maratonu, cała ta właśnie wymiana mailowa, przesyłanie sobie zdjęć wszelkich informacji, no na tamte czasy to rzeczywiście była technologicznie również robiąca wrażenie akcja. Strona oczywiście istnieje także dzisiaj. To jest maraton.amnesty.org.pl, na której mogą Państwo znaleźć wszystkie informacje od tego, na rzecz kogo w danym roku działamy, po to, jak zorganizować z własny maraton. Znajdą tam Państwo również opis sukcesów maratonu na przestrzeni tych 25 lat, ale tylko jeszcze kończąc ten wątek, powiem, że zaczęliśmy od 2000 listów, a teraz liczymy te listy tak naprawdę w milionach.
Tak. Za chwilę powiemy, że fundamentem tej całej akcji jest głęboka wiara w to, że słowo ma moc i siłę, ale zanim do tego wątku, Pani Anno, i zanim o konkretnych podjętych w tym roku tematach i celach tych, ja to nazywam interwencją, to taki rodzaj interwencji opinii publicznej, to może sięgniemy po pierwszą z trzech piosenek, które Pani wybrała dzisiaj do naszej audycji. I tym numerem jeden jest wspólna piosenka Davida Bowie i grupy Queen Under Pressure. Dlaczego ta piosenka?
No chyba mogę zdradzić, że pan redaktor poprosił o to, żebym powiedziała, co jest na mojej playliście. I tak się złożyło, że jedną z ostatnich piosenek, które słuchałam, była akurat ta przy okazji oglądania niedawno filmu dokumentalnego o Freddie Mercury. Ale muszę też powiedzieć, że to jest bardzo, chyba użyję tego słowa, motywująca piosenka. To jest taka też muzyka, która motywuje do działania. Myślę, że w tym jednak gorącym okresie dla nas, jako dla całego ruchu Amnesty International, muzyka, która podnosi na duchu i pomaga działać i jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej, no jest jak najbardziej cenna, stąd ten wybór.
Zatem David Bowie i zespół Queen, a potem porozmawiamy o tym, jak silne może być słowo. Anna Mikulska z Amnesty International Polska jest naszym gościem w tej godzinie. Rozmawiamy o największej, być może największej na świecie akcji, która troszczy się i woła o prawa człowieka w różnych miejscach kuli ziemskiej, o te prawa człowieka. Ta akcja woła i woła słowem pisanym. Skąd ta wiara, że słowo pisane ma taką moc?
Tak jak mówiłam, to była taka pierwsza inicjatywa, która narodziła się w Polsce, powtórzmy to jeszcze raz po przerwie, już w 2001 roku. Mieliśmy pierwszy maraton pisania listów zorganizowany w Warszawie. Skąd taki pomysł? Dlatego, że pisanie listów razem, prawda, to jest też taka czynność, która, wierzymy, pozwala być bliżej osób, do których piszemy. Oczywiście w ramach Maratonu Pisania Listów można również wysłać petycje, można puścić dalej z posty na mediach społecznościowych. To wszystko nagłaśnia sprawy, na rzecz których walczymy i oczywiście ma kolosalne znaczenie. Natomiast mimo upływu lat trzymamy się tej tradycyjnej formy pisania listów właśnie dlatego, że dzięki temu możemy bardziej skupić się, pomyśleć o osobie, której sytuację, której życie chcemy zmienić na lepsze. Do tego to wspólne spędzanie czasu, ponieważ kiedy organizuje się taki maraton pisania, oczywiście można również takie listy, czy list choćby nawet jeden, napisać i wysłać samemu jak najbardziej. Natomiast zachęcamy do tego, żeby brać udział w wydarzeniach maratonowych, o których już wspomniałam, które mają miejsce w prawie 1000 miejsc w całej Polsce, oczywiście również w wielu innych krajach, dlatego żeby właśnie spędzić razem czas, zastanowić się, co chcemy powiedzieć takiej osobie, albo co chcemy powiedzieć z władzą kraju, które wiemy, że sprawiły, że ta osoba została, mimo że jest niewinna, skazana, czy pozbawiona wolności, czy jest prześladowana i tak dalej.
Albo chociażby lekceważona po prostu.
Dokładnie tak. Więc oczywiście my mamy przygotowane wzory takich listów, które po prostu można przepisać. Też można pisać, co jest myślę bardzo ważne, w języku polskim, ponieważ chociaż oczywiście można też na przykład dla wojowniczek o Amazonie, o których później też wspomnimy, można na przykład napisać po hiszpańsku jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, tutaj największą robotę robi liczba tych listów, bo proszę sobie wyobrazić, że no właśnie, jeśli zasypiemy z skrzynkę mailową ambasadora danego kraju dziesiątkami, setkami tysięcy maili, okej, to ma znaczenie, ale jeśli to są fizyczne listy, które po prostu przychodzą paczkami z całego świata, no to jest znowu, to jest taki akt, to jest takie wydarzenie, które ciężko zignorować, dlatego też nawet jeśli te listy są napisane po polsku, to tak jak mówię, ważniejsza jest rzeczywiście ta ilość i to skondensowanie w czasie, pokazanie dla jak wielu ludzi na świecie ta sprawa jest ważna i danie jasnego sygnału dla osób więzionych i dla ich bliskich: pamiętamy o was i jesteśmy przy was, jestem w tym momencie w Polsce, w Krakowie i jestem z wami myślami, piszę do was ten list, ale również pokazanie, wysłanie jasnego sygnału do decydentów: patrzymy wam na ręce, domagamy się sprawiedliwości dla tych osób.
Mm-hmm. Tutaj między wierszami już pani powiedziała, że są jakby dwa typy adresatów tych listów, czyli pierwsza, może ta, no właśnie nie wiem, czy najważniejsza, nie wiem, czy można mówić, że jedni są ważniejsi od drugich, ale po pierwsze są to listy pisane do tych, którym chcemy pomóc, żeby pokazać im wsparcie i że o nich myślimy. I drugi typ adresata to są ci, od których zależy los tych, którym chcemy pomóc, czyli decydenci, prezydenci, premierzy, szefowie koncernów, to z jednej grupy, no i tym, którym pomagamy. Tak można to podzielić, z grubsza mówiąc, tak?
Tak, absolutnie się zgadza. Rzeczywiście, jak wspomniałam, mamy w tym roku pięć konkretnych spraw. Nie powiem, że osób, ponieważ jedna sprawa to jest grupa, która nazwana jest wojowniczkami o Amazonie, ale mamy też tutaj sprawę, walczymy tutaj również o sprawiedliwość dla niestety tragicznie zmarłego trzylatka Onesebo Mboteni, przepraszam, nie umiem tego aż tak perfekcyjnie wypowiedzieć, z RPA, który zginął wpadając po prostu do latryny w przedszkolu. I to jest sprawa, która pokazuje, jak bardzo duże są nierówności społeczne, które w RPA, które manifestują się choćby właśnie tym bezpieczeństwem sanitarnym, które przysługuje części społeczeństwa, a drugiej części niestety nie. I tutaj w tym konkretnym przypadku no oczywiście nie zwrócimy życia Onesebo, ale to, co możemy zrobić, to domagać się sprawiedliwości dla jego rodziców, dla jego najbliższych. Czyli z jednej strony właśnie wyrazić tę solidarność z jego rodzicami, ale z drugiej strony napisać do władz tego kraju, domagając się do tego, żeby w końcu tych latryn po prostu w szkołach nie było i żeby ta nierówność w dostępie do po prostu bezpiecznych sanitariatów żeby ta nierówność zniknęła, ponieważ wierzymy, że właśnie tutaj prawo do takich podstawowych rzeczy jak bezpieczne toalety jest również fundamentalne po prostu dla praw człowieka. No i domagamy się również tego, żeby osoby, które były za to odpowiedzialne, za ten tragiczny wypadek, tę odpowiedzialność po prostu przyjęły i żeby tej sprawiedliwości dla jego najbliższych stało się zadość.
Na stronie Amnesty International Polska możemy zobaczyć krótki film, który przybliża sytuację, na rzecz której pisane są listy. I jeżeli tutaj obejrzymy sobie film właśnie dotyczący tego trzylatka z RPA, no to dowiemy się, że jego rodzina najbliższa nie otrzymała żadnych wyjaśnień dotychczas, ani ustaleń też, jak to się stało, że trzylatek wpadł do latryny podczas pobytu w szkole podstawowej. A matka tego dziecka opowiada, że w zasadzie wymiar sprawiedliwości też milczy. Natomiast ten list adresowany jest do ministra edukacji podstawowej w rządzie RPA. I oczywiście tu również za tą ideą kryje się nadzieja, że jeżeli ten minister edukacji w rządzie RPA zostanie zasypany kopertami z listami ze świata, to na co liczymy w tym przypadku?
To liczymy przede wszystkim na to, że władze wreszcie zlikwidują te niebezpieczne latryny i zapewnią bezpieczeństwo sanitarne zarówno w szkołach, jak i przedszkolach wszystkim dzieciom. Tak jak być może Państwo wiedzą, no niestety RPA jest krajem kolosalnych nierówności społecznych. Dlatego domagamy się tego, że jeśli w jednych szkołach możliwe jest to, żeby uczniom, uczennicom zapewnić dostęp do bezpiecznych toalet, to domagamy się, żeby stało się to standardem we wszystkich szkołach i przedszkolach. Tak, więc to jest jedna z tych pięciu historii. Każda rzeczywiście jest indywidualna i jeszcze chciałabym tylko podkreślić, że z jednej strony oczywiście dążymy do tego, żeby zmienić sytuację tej konkretnej osoby, czy to właśnie jego bliskich, czy osoby, która została niesłusznie skazana, czy walczy o sprawiedliwość dla swojej społeczności, ale z drugiej strony zawsze i tak jest każdego roku, każda z tych spraw również pokazuje szerszy problem z łamaniem praw człowieka, z jakim się mierzymy w ogóle globalnie jako społeczność międzynarodowa, czy z którym mierzy się w szczególności dany kraj. Dlatego też tak ważne jest, żeby pokazać, że maraton pisania listów to nie jest akcja, która jest wymierzona na przykład tylko w jeden kontynent. Nie, ponieważ łamanie praw człowieka niestety do tego dochodzi wszędzie, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Dlatego też jedną z tegorocznych bohaterek jest Elinor Guttorm Utsi z Norwegii, kraju, gdzie wydawałoby się, że problemu z łamaniem praw człowieka nie ma, a jednak okazuje się, że i tutaj są pewne problemy, które wymagają reakcji i rozwiązań.
I to może być zaskakujące, że właśnie tak rozwinięty kraj jak Norwegia jest też celem zainteresowania Amnesty International, a też chodzi o prawa rdzennej ludności norweskiej, prawa do wypasania reniferów. No i też właściwie wynika z tego też waszego filmu, który obejrzałem, że jak mówi bohaterka, mam poczucie, że jestem ignorowana. Czyli mówimy też o tym takim lekceważeniu i apelu międzynarodowej społeczności do lokalnych, do państwowych też władz, bo ten list akurat do premiera Norwegii jest adresowany, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi, najkrócej mówiąc.
Tak, absolutnie zgadza się. Ja też powiem, że miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać się osobiście, oczywiście za pośrednictwem internetu, ale miałam tę przyjemność, żeby przeprowadzać wywiad właśnie z Elinor i ona powiedziała mi bardzo ważną rzecz. To znaczy, kiedy zapytałam ją, o co tak naprawdę walczysz, to powiedziała o prawo do własnej tożsamości. Ponieważ może nam się wydawać, że co tam jakieś renifery, prawda? Ale jeśli wyobrazimy sobie, że to są grupy, że to jest właśnie grupa rdzenna Norwegii, która od pokoleń, niepamiętnych czasów żyje właśnie w ten sposób, że te renifery są tak naprawdę członkami tej społeczności, są tak mocno kulturowo związane ze stylem ich życia, ze sposobem na ich życie, to w momencie, kiedy poprzez zabieranie terenów, na których te renifery się wypasają, poprzez degradację środowiska, budując kolejne drogi pod farmy wiatrowe i tak dalej, bo o tym jest ta sprawa.
Tak, kilkaset turbin wiatrowych na terytorium, o którym mówimy, ma powstać.
Dokładnie tak. No to nagle się okazuje, że tu nie chodzi tylko o renifery i tylko o turbiny wiatrowe. Tutaj właśnie chodzi o to, że tej grupie próbuje odebrać się tożsamość, próbuje się zmienić styl życia, do którego, czy też uniemożliwić po prostu kontynuowanie tego swojego stylu życia, które, tak jak mówię, było przekazywane z pokolenia na pokolenia. Elinor też powiedziała mi dzisiaj, że ona widzi, że kolejne pokolenia chcą żyć w ten sposób, tylko po prostu nie wiedzą, czy będą mogły, czy to dla nich będzie dalej realna po prostu forma życia, jeśli ta sytuacja, jeśli ta ziemia rzeczywiście zostanie zagospodarowana pod coś innego. Dlatego ta sprawa jest również tak niezwykle ważna i dlatego chcemy jej tutaj również pokazać Elinor jej solidarność i przypomnieć właśnie Norwegii, że wam również patrzymy na ręce.
To skoro pani dzisiaj rozmawiała właśnie z bohaterką tej sprawy, to mam pytanie, bo w tym filmie krótkim pani Elinor mówi, że samo wypasanie reniferów w tym czasie, kiedy podjęła tę walkę z zagospodarowaniem przemysłowym tego terenu, a ta sprawa wybuchła 2 lata temu, w 2023, ona mówi, że powierzyła dzieciom i wnukom sam wypas reniferów, sama zajęła się i pochłonęła właśnie obroną tego terenu przed tą inwazją, powiedzmy, turbin wiatrowych. I tu mam do pani takie pytanie. Jak ona przyjęła to, że wy, Amnesty International Polska, też wokół niej rozkręcacie te akcje pomocy, solidarności, wsparcia?
Ona powiedziała też bardzo, bardzo ciekawą rzecz, to znaczy oczywiście jest bardzo szczęśliwa, że płynie tyle głosów wsparcia i rzeczywiście wierzy w to, że to przyniesie realny efekt, natomiast powiedziała, ja wolałabym nie być w sytuacji, w której staje się bohaterką maratonu pisania listów. To znaczy, to jest dosyć oczywiste, ale też dla mnie było ważne to usłyszeć, że wolałaby być w sytuacji, w której nie musiałaby toczyć tej walki o właśnie prawo do zachowania swojej tożsamości i czy też całej swojej tak naprawdę społeczności. Więc to jest dla mnie również taki bardzo, bardzo poruszający głos z jej strony. Natomiast rzeczywiście zwróciła uwagę na to, że tak, ona sama walczy, jak już pan wspomniał, od długiego czasu. Mówiła też, że to nie jest pierwsza walka, którą podjęła tutaj na rzecz swojej społeczności. Tak, rzeczywiście jej syn jest liderem tej konkretnej grupy samów, która ona reprezentuje. Natomiast ona postanowiła w takim razie poświęcić się po prostu temu rzecznictwu, działaniu na rzecz tej sprawy, na rzecz po prostu zachowania tej tożsamości i sprawiedliwości dla swojej grupy, dla swoich dzieci, po prostu dla swoich bliskich i z pewnością również dla samej siebie. I wierzy, że to, że jej sprawa staje się sprawą nagle międzynarodową, to znaczy to nie jest już tylko Elinor, która i jej bliscy, którzy, czy nawet cała społeczność samów, która walczy na tę rzecz. Nagle właśnie ja, Ania z Krakowa i mnóstwo różnych, setki tysięcy ludzi na całym świecie mówią, to też jest moja sprawa, to też jest w tym momencie dla mnie ważne i rzeczywiście Elinor mówi, że takie rzeczy mają sens i po prostu są realną pomocą w jej walce.
Tak, a tutaj przypomnę, walka toczy się o zachowanie letnich pastwisk reniferów w tej części Norwegii. Chciałbym, żebyśmy jeszcze, pani Anno, krótko może powiedzieli o tych trzech innych konkretnych celach tegorocznego maratonu pisania listów. To już pani wspomniała o Ekwadorze i walce o Amazonię. Tam grupa dziewcząt podjęła taką walkę, nawet wygrała sprawę sądową, ale nic z tego nie wynika. Krótko może powiedzmy o tym przypadku. Bo to też walka, tak, o klimat, czyli też o nas w sumie.
Dokładnie, bo właśnie każda z tych spraw dotyczy innego aspektu praw człowieka, gdzie prawa człowieka oczywiście dotyczą każdego z nas. No i niestety może się okazać, że kiedyś to my będziemy dotknięci tym, że nasze prawa zostaną złamane. Oczywiście tego nikomu nie życzę, ale dlatego tak ważna jest, to już może wybiegam w inny temat, ale szybciutko powiem, że dlatego tak ważna jest ta międzynarodowa solidarność, ponieważ dzisiaj my okażemy wsparcie komuś innemu, a może kiedyś ktoś okaże również to wsparcie nam. Wracając w takim razie do wojowniczego Amazonii, jest to rzeczywiście grupa kilku dziewczyn, które walczą o ochronę swojej społeczności przed takimi pochodniami naftowymi, które nazywają ognistymi bestiami. I tutaj po prostu one zostają w tym konkretnym przypadku dotknięte działalnością naftową takiej firmy Texaco i rzeczywiście założyły taki kolektyw, który po polsku tłumaczymy jako zgaście pochodnie, rozpalcie życie. Przepraszam, to są pochodnie gazowe, nie naftowe, ale rzeczywiście one są tutaj, mają również działanie mają tutaj znaczenie przy działalności tutaj naftowej. No i te pochodnie wydzielają toksyczne opary, które z jednej strony są szkodliwe po prostu dla ich zdrowia, gdzie dziewczyny te mieszkają bezpośrednio w sąsiedztwie właśnie Amazonii i również tych pochodni, ale również degradują te zielone płuce ziemi, jak je nazywamy, czyli właśnie Amazonię. Tutaj konkretnie mówimy o ekwadorskiej części Amazonii. Jak pan również wspomniał, sąd w Ekwadorze zarządził, że te pochodnie nie powinny już istnieć, a mimo to od kilku lat dalej działają. Dlatego jest to czas najwyższy, żeby ta sprawa zyskała międzynarodowy rozdźwięk i może dzięki temu wreszcie uda się wywalczyć sprawiedliwość dla wojowniczego Amazonii i ich społeczności.
Tak, a z waszego filmu się można dowiedzieć, że sąd nie tylko przyznał rację dziewczynom, ale też zasądził odszkodowania dla tubylców, no i z tego oczywiście nic nie wynika. Mm-hmm. Także też jest to nacisk opinii publicznej na respektowanie wyroków sądu. No to jeszcze dwie sprawy. To może powiedzmy o sprawie tunezyjskiej, adwokatka z Tunezji. Również w jej obronie w tym roku piszemy listy.
Zgadza się, to jest Sonia Damani, która jest adwokatką, tunezyjską, która poświęciła większość swojego życia na walkę na rzecz praw człowieka, podkreślała między innymi rasizm, jaki panuje w kraju i także nieludzkie warunki, które panują w tunezyjskich więzieniach. No i za to po prostu została pozbawiona wolności, ale tu jest bardzo ważna, bardzo ważny news, o którym dowiedzieliśmy się naprawdę niedawno, że Sonia została warunkowo zwolniona z więzienia. Także już w trakcie tak naprawdę tych samych początków maratonu pisania listu mamy taką niesamowitą wiadomość, że jedna z naszych bohaterek, jej sytuacja rzeczywiście zmieniła się, ale co bardzo ważne, to nie znaczy, że my nagle przestajemy działać w jej sprawie, ponieważ władze Tunezji zwolniły ją warunkowo z więzienia, więc nas to nie satysfakcjonuje. Chcemy, żeby władze tamtejszego kraju całkowicie oczyściły ją z zarzutów i zakończyły również niesprawiedliwe postępowania przeciwko niej. Także na bieżąco monitorujemy tę sytuację i to jest też ważne, żeby państwo wiedzieli, że to nie jest tylko tak, że my wybraliśmy te 5 spraw, na rzecz których działamy i to jest koniec. My cały czas monitorujemy, czy i jak ich sytuacja się zmienia, również po zakończeniu maratonu pisania listów i dlatego też wiemy, że te działania przynoszą realne zmiany, ponieważ po prostu udokumentowaliśmy tutaj sukcesy tego maratonu, więc tutaj już na dzień dobry mamy taką bardzo dobrą wiadomość, ale tak jak mówię, to nie sprawia, że jesteśmy w pełni spokojni, dalej upominamy się o pełną sprawiedliwość dla Sonii i zapewnienie jej bezpieczeństwa.
Tym bardziej, że jak się dowiadujemy i możemy możemy w opisie sprawy przeczytać. Przeciwko Soni Damani toczy się wiele spraw wytoczonych przez państwo. I ten list trafi do prezydenta Tunezji, a z kolei w sprawie ekwadorskiej list trafi do prezydenta tego kraju, czyli Ekwadoru. Na koniec zostawiłem sprawę nam, dziennikarzom najbliższą, bo chodzi o fotoreportera z, tutaj trzeba się trochę uczyć nazwy tego państwa, Republika Związku Myanma, to dawna Birma. I tu od razu powiem, że ten list trafi do ambasadora Republiki Związku Myanmy w Berlinie. Czyli dość blisko, można powiedzieć. I poprzez tę ambasadę oczywiście tam do hunty wojskowej w Myanmie. Tutaj sprawa, powiedziałem, wolności mediów właściwie dotyczy.
Tak, Saizo Taik to jest w ogóle znany w swoim kraju fotoreporter, który został skazany, uwaga, na aż 20 lat pozbawienia wolności za to, że w 2023 roku relacjonował, robił materiały fotoreporterskie ze skutków cyklonu w Myanmie. Tutaj junta wojskowa rządząca oczywiście twardą ręką w jego kraju no nie chciała pokazać, że nie udało się zapobiec, nie chciała pokazać prawdziwych katastrof, skutków tego cyklonu, który w Myanmę uderzył, wobec czego no, zdecydowali się uciszyć Saizo Taik. Niestety wiemy, że również dziesiątki innych dziennikarzy również są w tym kraju uciszani byli i doświadczyli tutaj również represji. Dlatego również zwolnienia jego się domagamy i chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę i zaprosić państwa, jeśli ktoś z państwa wybiera się może w najbliższych dniach do Warszawy, to serdecznie zapraszamy do wydarzenia, które odbędzie się w faktycznym Domu Kultury o godzinie 18:00. Jest to oczywiście właśnie wydarzenie zorganizowane w ramach maratonu pisania listów, gdzie historia Saizo Taika będzie dla nas takim punktem wyjścia do dyskusji z zaproszonymi gośćmi na temat tego, czym w ogóle są wolne media, dlaczego reżimy boją się wolnych mediów, jak w ogóle ważna ta wolność słowa jest dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Więc raz jeszcze, mamy tutaj konkretnego człowieka, na rzecz którego działamy i dla którego sprawiedliwości się domagamy, ale chcemy również, żeby ta sytuacja przypomniała nam troszeczkę, jak ważna jest walka o te prawa i jak ważny jest właśnie dostęp, no w tym konkretnym przypadku do wolnych mediów i jak istotna jest również ta wolność słowa w ogóle. Dlatego też zapraszamy tutaj na rozmowę z ekspertami i ekspertkami. Mamy nadzieję, że będą państwo z nami, bo myślę, że zapowiada się również fantastyczne wydarzenie.
Powtórzmy jeszcze raz termin i miejsce w Warszawie.
Warszawa, faktyczny Dom Kultury, czwartek, najbliższy czwartek, czyli już za dwa dni, godzina 18:00.
Zapraszamy, a tymczasem sięgamy po drugą piosenkę wybraną przez naszego gościa Annę Mikulską z Amnesty International Polska. Capital Cities i Safe and Sound. Krótkie wprowadzenie, pani Aniu.
Krótkie wprowadzenie. Nie umiem panu dokładnie powiedzieć, dlaczego akurat na tę piosenkę się zdecydowałam. Wydaje mi się, że kierował mną humor dzisiaj. Jest ona znowu, podobnie jak ten poprzedni utwór, bardzo taka podnosząca na duchu, bo też oczywiście sprawy, którymi my się zajmujemy, są trudne, są ciężkie. Przypominają nam, że o tę sprawiedliwość cały czas trzeba walczyć, tych praw człowieka cały czas trzeba pilnować i trzeba po prostu o nich pamiętać, ponieważ dotyczą każdego i każdej z nas. Więc czasem taka muzyka, która wprawia nas w taki optymistyczny nastrój, napawa nas właśnie tą nadzieją na zmianę, to jest coś, o czym pomyślałam przy okazji przygotowywania się do tej audycji. Myślę, że stąd chyba padła decyzja na taką no, bardzo energiczną, myślę, i ciepłą piosenkę.
No to gramy.
Take you where you wanna be. You could be my luck, even if the sky is.
Zachodzie.
Z Anną Mikulską z Amnesty International Polska rozmawiamy jeszcze do 22 o tym, że słowo ma ogromną siłę, że słowo może zmieniać świat, może pomagać ludziom. Pani Anno, rzeczywiście może pani z czystym sumieniem powiedzieć, że dotychczasowe akcje przynoszą pożądane efekty, że to słowo faktycznie działa, daje ludziom wolność, poprawia ludziom życie?
Absolutnie tak i nie ma w tym cienia wątpliwości ani cienia zmyślenia. Mogę Państwa oczywiście podam za chwileczkę przykłady tych sukcesów, ale powiem, że udokumentowaliśmy ich około setki i część z nich znajdą Państwa na wspomnianej już stronie, którą gorąco zachęcam, żeby odwiedzić. To jest maraton.amnesty.org.pl. To jest właśnie specjalna podstrona Amnesty International dedykowana tylko maratonowi pisania listów, gdzie mogą Państwo więcej przeczytać na temat właśnie sytuacji, które odnotowaliśmy jako sukcesy. Musimy zaznaczyć, że tak, zdarza się, że te sukcesy są spektakularne. I powiem tutaj na przykład o TikTokerce Net Naharze, w taki sposób znana jest w mediach społecznościowych. Pochodzi ona z Angolii, która za jeden ze swoich materiałów właśnie w mediach społecznościowych została skazana na karę więzienia, ostatecznie aż do 2 lat pozbawienia wolności, a to dlatego, że na takim filmiku po prostu pozwoliła sobie krytykować władzę, konkretnie prezydenta swojego kraju, no co w tym kraju, mówiąc delikatnie, nie jest mile widziane. I podjęliśmy akcję na jej rzecz w 2024 roku, dokładnie tak, rok temu, a na początku tego roku otrzymaliśmy informację, że została przez tegoż prezydenta ułaskawiona. Więc jest to rzeczywiście ogromny, ogromny sukces, ale tak jak chciałam zaznaczyć, więc to jest dosyć spektakularne. Zdarza się, że mieliśmy też przypadki, gdzie osoby skazane na karę śmierci, również ten wyrok został zmieniony na karę dożywocia. No to jest również ogromna, ogromna zmiana, ale zdarza się też, że sukcesem jest po prostu to, że ktoś pozbawiony wolności może po raz pierwszy raz od bardzo dawna zobaczyć się ze swoimi najbliższymi, albo że warunki tych osób, które przebywają w zamknięciu, zostały po prostu poprawione, stały się bardziej godne. I to są naprawdę, każda z tych zmian, bardziej spektakularna bądź mniej, ma kolosalne znaczenie, ale też same głosy wsparcia, samo to, że te osoby są świadome, że w tym okresie, w tym roku ludzie na całym świecie patrzą na nich, solidaryzują się z ich sprawą, to również pomaga im przetrwać ten ciężki czas, na przykład uwięzienia, czy pozwala im kontynuować dalej swoją walkę, tak jak właśnie wojowniczki o Amazonie, czy wspomniana już również Elinor. Takie również sygnały od tych osób, bohaterów, bohaterek poprzednich edycji niejednokrotnie otrzymywaliśmy. Także raz jeszcze gorąco zachęcam do również zapoznania się z innymi takimi historiami. Natomiast tak, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te nasze słowa napisane mają moc i każde jedno działanie, czyżby to było właśnie wzięcie udziału, czy nawet zorganizowanie samemu wydarzenia maratonowego, czy nawet tak prosta rzecz, jak posłanie dalej z posta na mediach społecznościowych, które dotyczy właśnie maratonu pisania listów. Każde z tych działań ma po prostu kolosalne znaczenie i jest tym elementem, który sprawia, że nasza rzeczywistość jest po prostu trochę lepsza.
Ja tu może jeszcze dodam opisywany przez was przykład Aleksandry Skoczylenko, rosyjskiej aktywistki, która w marketach petersburskich, czy w jednym z marketów w Petersburgu, etykiety z cenami zamieniała na wiadomości o zbrodniach wojennych Rosji w ukraińskim Mariupolu i została skazana za to na 7 lat kolonii karnej w wyniku maratonu pisania listów, gdzie ujęło się za nią blisko 600 tysięcy osób. Jest ona już wolną kobietą. I mam pytanie, dlaczego Putin, inni silni, mocni ludzie ulegają pod wpływem takich właśnie działań. Tak naprawdę, jeszcze raz do tego wrócę z uporem maniaka, ulegają pisanemu słowu.
My wierzymy, że nie ma reżimów, które byłyby całkowicie odporne na presję. Oczywiście bardzo często walka zajmuje wiele lat i nawet dłużej. Nie zawsze będzie tak, że jednego roku setki tysięcy osób podejmą akcje działania na rzecz konkretnej osoby. Następnego roku na pewno odnotujemy spektakularny sukces, ale jak już wspomniałam, to się zdarza. Natomiast my wierzymy, że my zawsze te nasze działania co roku są pewnym elementem zmiany. Tak jak pan wspomniał, no właśnie, nawet Rosja, gdzie by się wydawało, że tutaj nie ma żadnego znaczenia, prawda, jakikolwiek głos obywatelski. Nagle okazuje się, że ta liczba nawet w takim kraju robi wrażenie, że reżimy wolą już tej konkretnej osobie, na rzecz której walczymy, że tak w cudzysłowie powiem, dać spokój, uwolnić, umożliwić spotkanie z bliskim, ponieważ wiedzą, że ta osoba jest w pewien sposób, chyba nawet mogę powiedzieć, chroniona w ten sposób, że uwaga całego świata w tym momencie skupia się na niej właśnie, na tych kilku osobach każdego roku. I myślimy, że to jest właśnie siła, powtórzę raz jeszcze, tego maratonu pisania listów, że mamy ogromną solidarność płynącą z całego świata, która jest zogniskowana na kilku dosłownie osobach. I tak jak pan mówi, kiedy władza patrzy się na ręce, bardzo często ta władza decyduje się jednak, żeby podjąć jakieś działania, które się domagamy. No i tutaj mamy jak najbardziej tego przykład. Dlatego tak, presja ma sens nawet w takich krajach jak Rosja.
Tak. Proszę państwa, od wczoraj do 14 grudnia Amnesty International organizuje tegoroczny maraton pisania listów. Więcej informacji na stronie internetowej Amnesty International Polska. Tylko na koniec pytanie, pani Anno. Każdy się może włączyć, dołączyć jako organizator albo po prostu jako uczestnik tego pisania?
Absolutnie tak. Listy może pisać każdy, niezależnie także od wieku, bo wierzymy, że też te listy spełniają funkcję edukacyjną. To znaczy wiele z tych wydarzeń jest także organizowanych w szkole, więc z jednej strony uczniowie, uczennice działają na rzecz tej konkretnej sprawy, ale z drugiej strony też uczą się przy okazji w ogóle, czym są prawa człowieka, dlaczego warto je chronić, więc maraton pisania listów jest ważny naszym zdaniem na wielu, wielu poziomach, w tym również w tym wymiarze edukacyjnym, także powtórzę raz jeszcze, nieważne ile mamy lat, nieważne gdzie się znajdujemy, możemy dołączyć do wydarzenia, wystarczy znaleźć na stronie maratonamnesty.org.pl jedno z wydarzeń w naszym mieście czy w naszej okolicy, możemy dołączyć, możemy również indywidualnie sami napisać i wysłać taki list, wszystkie adresy, wszystkie informacje, wzory listów znajdą państwo na stronie, także raz jeszcze gorąco zachęcam.
Zachęcam i zapraszam do udziału w akcji Anna Mikulska, Amnesty International Polska. Dziękuję pani za spotkanie, dobrej nocy.
Dziękuję i dobrej nocy.
I żegnamy się trzecią piosenką wybraną przez panią Aurora, Cure for Me. Dobranoc mówią także Rafał Regulski i Jarosław Pachczyński.
Don't belong together.
Rozmowy po zachodzie.